Co dzisiaj takie wakacyjne pustki? Może powstaniemy do modlitwy? Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie za ten dzisiejszy poranek, za ten dzień. Panie nasz Boże, i zawsze będziemy dziękować za to, że mamy siłę i zdrowie, aby przyjść do domu Twojego. Panie nasz Boże, ponieważ będąc człowiekiem zbawionym, nie możemy nie szanować faktu, że jest Kościół, że są Twoje dzieci, że możemy razem się spotkać i Ciebie uwielbiać. Panie Boże, cenimy, Panie Boże, ten fakt i dzisiaj chcemy wywyższać Ciebie z całego naszego serca. Panie Boże, błogosław, niech Twój dobry Duch Święty działa wśród nas. Panie i Boże nasz, bo to jest naszą siłą. To jest, Panie Boże, zaostrzenie naszej wizji dla celu, który jest przed nami. Dziękujemy, że masz dobre zamiary wobec nas. Dziękujemy, że chcesz błogosławić. Alleluja. Amen.
Nie ma? O, jest. Chciałam spytać was, drodzy bracia i siostry, kto przyszedł tutaj, żeby coś otrzymać od Boga? Kto coś chce? Uzdrowienia? Komu nie starcza pieniędzy? U kogo chorują, broń Boże, dzieci? Komu trzeba pracę? Zaczyna się już rok szkolny. Trzeba, żeby dzieci byli błogosławione w szkole i tak dalej. My wszyscy, każdy, nawet kto nie podejmuje rękę, ale ja wiem, że każdy przyszedł tutaj, żeby coś otrzymać. Jeżeli tak nie jest, to tak musisz myśleć. My przyszliśmy do kościoła, zebraliśmy się razem, żeby razem uwielbić Boga w jednym głosie, bo każdy to robi w domu sam. Ale tutaj, jak razem to robimy, to większa jest siła, większe jest namaszczenie. Duch Święty przychodzi tutaj, będzie latał i rozwiązywał wszystkie problemy. I co tam kto pyta, chce jakieś pytanie zadać, to teraz jest czas akurat, żeby zadać to pytanie. I ja wiem, że każdy z was wie, gdzie mieszka Bóg. Kto wie? Ze Starego Testamentu jest napisane. Gdzie Święty mieszka? Kto pamięta? W chwałach izraelskich. Bóg przebywa i mieszka w chwałach izraelskich. To jest napisane w psalmach, tak? Że Bóg przychodzi tam, gdzie jest chwała. Jeżeli my Go zaprosimy teraz, uwielbiając Go, to On przyjdzie. I nie trzeba będzie niczego. On wszystko zrobi sam. Ale głos każdego jest ważny. Nie tylko tych, którzy tutaj śpiewają. Mamy wszystko dlatego, żeby śpiewać. Piosenki są napisane i tak dalej. Żeby każdy to robił. I wtedy On przyjdzie i wszystko zrobi, co trzeba. Amen. Któż jest jak nasz Pan? Bardzo łatwa piosenka. Halleluja. Halleluja. Ktoś ma chorą wątrobę tutaj, na tej sali. W imieniu Jezusa. Utrzymaj swoje uzdrowienie. Bo Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoją obecność. Dziękujemy Pocieszycielu, że Ty zawsze jesteś wierny. Że Ty zawsze przychodzisz, kiedy my do Ciebie wołamy z całego serca. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy. Prosimy Cię, Boże, o namaszczenie Twoje. Namaszczenie. Na słowo, które my przyszliśmy, żeby usłyszeć słowo, żeby otrzymać objawienie od Ciebie. Namaszczenie na pastora, na wszystkich, kto będzie dzisiaj usługował. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja.
Tak jest, Panie Boże nasz. Dziękujemy. Halleluja. Dziękujemy za Twoją obecność. Dziękujemy za Twoją bliskość. Panie i Boże nasz, i czyż można chcieć czegoś więcej, czegoś ponadto? Panie nasz, jeśli Ty jesteś, to praktycznie wszystko mamy, bo wszystkie nasze potrzeby są zabezpieczone, zaspokojone. Panie Boże, wszelkie, dziękujemy Ci za ten czas uwielbienia, dziękujemy za czas bycia z Tobą, dziękujemy, że możemy być w Twoim słowie. Panie Boże nasz, dotykaj się serc naszych, zbawiaj, uzdrawiaj. Panie Boże nasz, Ty już to czynisz, dziękujemy. Chwała i cześć, chwała, uwielbienie Panu Bogu naszemu. Amen. Amen. Siądźmy. Witam serdecznie wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Jego obecność, którą odczuwaliśmy podczas uwielbienia, niech w dalszym ciągu dotyka się nas, bo przecież tego potrzebujemy. Zmęczeni po całym tygodniu, różnych spraw, różnych problemów, przychodzimy do kościoła, żeby odpocząć w Jego obecności i tak się dzieje. Chwała niech będzie Bogu za to, że On wie, jak najlepiej nam pomóc. Chciałbym, byśmy za moment przywitali się, wyszli z naszych ławek i przywitali się, ale wpierw powitam naszych gości. Wiem, że jest wśród nas trochę gości. Może podnieście rękę, którzy pierwszy raz jesteście wśród nas. O, tam, witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Może pozdrowienia macie? Z Pułtuska. Do tej pory to słyszeliśmy tylko o Pułtuszy, a to jest Pułtusk. To nie to samo, nie mylić. Jeszcze goście, widziałem, że byli. Taki był pan z Niemiec jeszcze. A, tam, panie Zbyszku. No to rękę do góry, tak. Tak? A, podnosił. A, to ja nie zważyłem, sorry. Dobrze, niech Bóg wam błogosławi. I przekażcie tam do swoich rodzin i do swoich kościołów też serdeczne pozdrowienia. No, a jeszcze, o, a wy czemu nie podnosicie? A nie, bo już nie pierwszy raz, ale Ola pierwszy raz. O. To są goście z Ukrainy. Dima jest potomkiem siostry mojej mamy. W czasie tych działań na Wołyniu, nie będę bliżej opisywał, wszyscy wiedzą. W czasie tych działań, nie, już klaskaliście, już wystarczy. W czasie tych działań na Wołyniu właśnie dwie siostry zaginęły. I dopiero później po wojnie się odnalazły, mama odnalazła je. No i mieszkają teraz w różnych tam częściach Ukrainy i Rosji. I właśnie Dima jest jakby potomkiem tych jednej z tych sióstr. A Olga to jego dziewczyna. Dobrze, i wstańmy i przywitajmy się nawzajem. Widzieliśmy się, mam nadzieję, może nie ze wszystkimi, ale bo jeszcze to by trwało pół godziny. Ale i tak było miło się przywitać. Wymienić nowości tak na szybko. W tym tygodniu nie ma urodzin? Nie ma. Ale może, chyba że kogoś pominęliśmy, bo czasami się nam zdarza się rzadko, ale czasami się zdarza, że ktoś tam jest pominięty. W minionym tygodniu byliśmy w Rykach na pierwszym nabożeństwie. No i tak na początku wydawało się, o, nie ma nikogo. No to tak trochę słabo. Ale później zaczęli przychodzić, młodzież przyszła i paru starszych przyszło, no i paru osób też przyszło ze zboru w Dęblinie. No i mieliśmy bardzo fajne spotkanie. Agnieszka przyjechała z gitarą. I teraz tak, teraz będą nabożeństwa nie w czwartek, a w piątek. Nastawiamy się na piątek, dlatego że tej młodzieży pasuje tam w piątek. I zawsze o godzinie przed piątą, powiedzmy za 15:05, będę wjeżdżał samochodem sprzed kościoła. Jeśli ktoś chce towarzyszyć, pojechać zobaczyć, wesprzeć, no to zawsze się można ze mną zabrać do samochodu. To jest 9-osobowy, więc nie ma problemu. Zawsze proszę być najpóźniej za 15:05, piątek i pojedziemy. Dobry. Projekt Kuchnia nadal aktualny. Jeśli ktoś może, jest pobudzony, żeby na tą kuchnię włożyć jakieś środki finansowe, to bardzo zachęcam. No tak, myślę, że gdzieś 20-30 tysięcy potrzeba na tą całą kuchnię. Na razie no, jest to na etapie projektowania. No dobrze. I w środę o godzinie 18:00, jak zawsze nasze nabożeństwo i przystępujemy do studium listu do Efezjan. Dobrze, to wszystko. Powstańmy, zaśpiewamy pieśń i w trakcie tej pieśni służymy nasze dary dla Bożej sprawy. Czyli innymi słowy dla Pana Boga. Dla Bożej sprawy, znaczy dla Pana Boga. Kto daje szczerze, ten jakby pożyczał Panu Bogu.
Dziękuję Ci, Jezu, za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci, Boże, że przyprowadziłeś każdego z nas tutaj, żebyśmy mogli się napełnić nasze serca po raz kolejny, Boże. I dziękuję Ci, że możemy Ci odwdzięczyć taką drobną kroplą, Panie, z tych naszych dochodów. Boże, pobłogosław każdego z darczyńców, każdego, który dał 2 grosze, który dał 200 zł, który jakąś kwotą, Panie, wspomaga Twoje dzieło. Daj Boże, żeby te pieniądze były właściwie wykorzystane na Twoją chwałę i Panie, pomnażaj nasze środki, żeby na te potrzeby, o których mówimy ciągle, żeby one były zrealizowane szybciej niż później. Amen.
Jeszcze jedna modlitwa, króciutka, nie siadajmy. Artur Kapelko, nie ma go dzisiaj wśród nas, jest chyba w Warszawie, prosił o taką modlitwę. Mianowicie jego kolega, bardzo dobry przyjaciel, niestety nie był człowiekiem wierzącym, niewiele starszy od Artura, chodził po schodach do domu i dostał w tym momencie zawał serca. To nie był zawał serca śmiertelny, ale pech chciał, no już używam, mówię kolokwialnie, pech chciał, że Upadł tak nieszczęśliwie na schody, że bardzo, bardzo mocno pobił się swoją głowę i całe ciało. Dobę później w szpitalu zmarł. Prosił o modlitwę, ale no, Pan Bóg nie przywrócił go do życia. Niestety tamten człowiek zmarł, ale odpisałem do Artura, no, nie możemy się na Pana Boga obrażać, to On o wszystkim decyduje, ale dzięki naszym modlitwom jego rodzina może być pod Bożą ochroną. I właśnie chciałbym poprosić w tym momencie właśnie o modlitwę o rodzinę tego człowieka, który umarł, tam dwójka dzieci i trzecie w drodze. Panie Boże nasz, modlimy się o tego przyjaciela Artura, naszego brata. I Artur jest zasmucony to, że jego przyjaciel zmarł, ale to jest Twoja wola, Panie Boże nasz, ale my modlimy się w tej chwili o jego rodzinę, o tą żonę, o te dzieci, które są, o jedną, które przyjdzie. Panie Boże, wiemy, że będę pod Twoją opieką, że nie zabraknie im chleba, że zatroszczysz się, Panie Boże, i o tą wdowę, i także o te dzieci, bo Ty jesteś dobrym Bogiem i Ty czynisz wszystko, Panie Boże, to, co jest najlepsze. Chwała i cześć Tobie, Panie Boże nasz. Błogosław też jeszcze raz prosimy Artura, jego małżonkę, aby ten smutek ich nie za bardzo przygniódł. Panie Boże nasz, dziękujemy, że to, co Ty czynisz, jest najlepsze i my to przyznajemy. Chwała i cześć. Amen. Amen. Siądźmy.
3 tygodnie temu musiałam powiedzieć świadectwo, ale coś tam nie ktoś za długo i nie dostałam tej. A teraz pastor po prostu powiedział o tej sytuacji, kiedy no tak, modlił się Kościół, ale człowiek odeszł, tak? A u nas akurat 3 tygodnie był też taka sytuacja. Do mego męża, do pracy tam przyjeżdża jego inżynier z Kijowa i to jest taki już facet 53 lata ma, ale bardzo taki wysportowany, tańczy, tam pilnuje siebie i tak dalej. Jeździ rowerami, no i jest niewierzący. Pojechał na rowerze i nagle stało mu się niedobrze i chyba my tak myślimy, że to też był zawał. Bo od razu był przy nim jeszcze tam jeden facet, wezwali karetkę i on mi zadzwonił, że po prostu no ten, który z nim był, zadzwonił, a on tak, nie ma ubezpieczenia, bo dopiero przyjechał, jeszcze nic nie zdążyliśmy. Ja co robić, zaczynam szybko tam po temu. Dziecko jedno przy komputerze, jak to dzieci na wakacjach, ale co dobrze, wskoczyłam do komnaty, do pokoju, mówię, na kolana módl się. Od razu porzucił tam te wszystkie gry, nieważne, dzieci chrześcijańskie mają w sobie coś, tak? On się modlić, a ja do pastorowej. Najpierw, pierwsze co zrobiłam, dzwonię pastorowa, kto tam jest, gdzie w kościele zadzwońcie, żeby modlili się. Wiecie co, no po prostu chcę wszystkich zachęcić i chcę powiedzieć, że Bóg jest wielki przez nasze modlitwy. Bo jak my zaczyna, od razu trzeba dzwonić do kogoś, żeby mieliśmy telefony jeden drugiego w komórce, do kogoś zadzwonić, żeby ktoś wstał w obronie teraz. Jego tylko jeszcze położyli do tego, jak to, do wóza tego, do karetki, no, zaczęli tam go badać i jemu zrobiło się lepiej. Akurat jak zaczęli się modlić, ja nie wiem ile osób modliło się, ale zrobiło mu się lepiej, on już nawet nie chciał jechać do szpitalu, ale go zabrali, no bo on miał wszystkie objawy tego zawału. I kiedy on wrócił do domu, no ja mówię, że no dziękuję, on tam, że tam pomogliście mi i tak dalej. Ja mówię, cały Kościół za was modlił się. Dla niego to był szok po prostu, że jakieś obce ludzi, którzy go w ogóle nie znają, którzy nie mają pojęcia, kto on taki, że ktoś tam za niego się modlił. Ja mówię, wy po prostu myślicie, że wy jesteście młodzi jeszcze i tak dalej, ale 53 lata to akurat wiek dla zawału. Także kogoś Bóg zabiera i u niego jest no, na to swoje jakieś tam... A jego zostawił i ja wierzę, że po prostu on będzie przyjeżdżać i on przyjdzie tutaj do kościoła, będzie tutaj siedzieć. W imieniu Jezusa tak będzie. Amen.
Żyjemy w takim czasie wielu stresów i wielkich stresów i młode organizmy, nawet młode organizmy nie wytrzymują często tego biegu, tego stresu, napięcia, które jest na co dzień. Dlatego lepiej być człowiekiem wierzącym, bo człowiek wierzący przynajmniej wie, bo jest ostrzeżony przez Słowo Boże, że ma być zawsze przygotowany. Więc musi zrobić wszystko, żeby być przygotowany na każdą ewentualność. Jeżeli nawet się zdarzy, choć wiemy, że pod Bożą opieką jesteśmy, nawet jeżeli się zdarzy coś, jakieś nieszczęście, to człowiek wierzący i jego rodzina wie, gdzie on idzie, do jakiego celu zmierza. Ale niewierzący nie wie. Niewierzący umiera i ginie. Ginie na stałe, na zawsze. z dala od obecności Bożej, w miejscu, w którym nikt nie chciałby być. Więc szczęśliwi jesteście, że jesteście tutaj, że jesteście w Kościele, że wierzycie i wierzę, że każdego dnia jesteście gotowi na każdą ewentualność. Chociaż, tak jak wspomniałem, jesteśmy pod Bożą opieką, pod Bożą ochroną i zły nie może nam nic złego uczynić. Chciałbym też zauważyć, że przyjechała właśnie Tamara z Niemiec. Sprechen Sie Deutsch? Kilka miesięcy Ciebie nie było, ale ten czas szybko leci, nie? Szybko leci. No i jak, no, dla Ciebie chyba nie bardzo. No. To chyba nam się tak wydaje, że to minęło tak. Ale cieszymy się, że znowu jesteś. Ponieważ w środę zaczniemy studium kolejnej księgi Biblii, czyli list do Efezjan, to ja dzisiaj wybrałem też Słowo Boże oparte na tej księdze, znaczy liście świętego Pawła do Efezjan. Otwórzmy. Na pewno to studium będzie przebiegać inaczej, aniżeli to, co ja przygotowałem. I będzie to pierwszy rozdział. Studium na podstawie pierwszego rozdziału. To jest bardzo ciekawy list. Już o tym mówiliśmy w tą minioną środę. Ma 6 rozdziałów i pierwsza połowa tego listu mówi o tym, co Pan Bóg nam daje, co otrzymaliśmy od Pana Boga, a druga połowa tego listu mówi o tym, jakie są tego efekty w nas, w naszym życiu. Bo niemożliwe jest, taki prosty wniosek na podstawie tego listu, niemożliwe jest, żeby człowiek spotkał się z Bogiem i żeby to nie miało wpływu na jego życie. Niemożliwą rzeczą jest, że człowiek otrzyma coś od Boga i żeby to nie miało wpływu na jego życie. Po prostu apostoł Paweł czegoś takiego nie przyjmuje do wiadomości i stąd właśnie ten jego przepiękny list. I dzisiaj będę mówić właśnie o duchowych błogosławieństwach. Duchowych błogosławieństwach, czyli o dobrach duchowych, które otrzymuje człowiek wierzący od swojego Boga. Będzie tych w pierwszym rozdziale, będzie tych duchowych błogosławieństw trochę, bo jest ich 10 i chciałbym krótko. Jak wiecie, ja nie lubię długo mówić, ale krótko chciałbym każde z nich pomnieć i krótko zatrzymać się nad każdym. Efezjan, 1 rozdział i 4 wiersz. W nim bowiem, może od 3, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego miłości. Duchowe błogosławieństwa. Pierwsze, które chciałbym wymienić, to wybranie. Wybranie, które nigdy nie zostanie anulowane. Jeżeli Pan Bóg wybrał Ciebie, wybrał mnie, wybrał dla siebie, wybrał dla określonego celu, określonej służby, to wybranie nigdy nie zostanie anulowane. Taki najprostszy przykład, wybór Izraela. Pan Bóg mógł wybrać każdy inny naród, ale wybrał właśnie naród izraelski, jako naród, w którym miał się urodzić Jezus Chrystus i przez który jeszcze coś tam w historii ma się wydarzyć. Prawdopodobnie te wydarzenia nastąpią już wkrótce. Więc wybranie, które Pan Bóg nie anuluje. Więc jeżeli Pan Bóg wybrał Izrael i przez wieki trzymał się tego wybrania, mimo że ten naród odchodził od Boga, zdradzał swojego Boga, nie trzymał się prostych ścieżek i wielu przedstawicieli tego narodu działa zupełnie wbrew woli Bożej, wbrew nawet temu, co inni ludzie by oczekiwali. To zupełnie nie likwiduje, nie kasuje Bożego wybrania, którym kiedyś Pan Bóg wybrał Izrael. I tak samo w Twoim i moim przypadku. Niezależnie od tego, co i jak, to Pan Bóg nie anuluje wybrania, którym Cię wybrał. Owszem, jeśli zgrzeszyliśmy, no to musimy pokutować. Jeżeli coś złego zrobiliśmy, to musimy naprawić. To jest oczywiste. Ale nie możemy myśleć w momencie, kiedy znajdą nas jakieś smutne myśli w związku z naszym postępkiem na przykład, albo gdy coś tam się w życiu nam nie powiodło i idziemy przez taką ciemną dolinę, myśleć, że Pan Bóg o mnie zapomniał, albo moje wybranie, no to tak do końca nie wiem, jak to jest z tym wybraniem. Wybranie, którym nas Pan Bóg wybrał, nigdy nie zostanie anulowane, bo zostaliśmy wybrani w Nim, czyli w Chrystusie. Wybrani w Chrystusie, więc jeżeli to wybranie nastąpiło w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, to już to jest pełną gwarancją niemożliwości anulowania tego faktu. Drugie błogosławieństwo, które trzeba wspomnieć, to piąty wiersz pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Pan Bóg połączył niebo z ziemią szczególnymi więzami. Do tego stopnia, że posłał nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa na tą ziemię w postaci człowieka, w ciele człowieka. Chrystus stał się człowiekiem, wcielił się w swoje stworzenie. Ale ta więź rozciąga się na coś jeszcze więcej. Mianowicie będzie to więź z człowiekiem. Pan Bóg tworzył albo spowodował powstanie więzi między człowiekiem i Bogiem. A także w tym momencie jest to więź między nami, między tobą, a Panem Bogiem. Jest to szczególna więź, bo może być, te więzi mogą być na różnym poziomie mocy. Na przykład może być to więź koleżeńska, może być to więź przyjaźni, może być to jakaś, nie wiem, różne mogą być więzi, ale tutaj Słowo Boże mówi o szczególnej więzi, którą nazywa usynowieniem. Mówi, że staliśmy się Jego synami. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Tak więc byliśmy obcymi, dalekimi, byliśmy żebrakami, bezdomnymi, można by powiedzieć, umorusani na maksa grzechem, złymi sprawami, naszymi myślami, postępkami, a oto Pan Bóg wydobywa nas z tej nicości, z tego marazmu, błota, oczyszcza i czyni nas swoimi synami, swoimi córkami. Innymi słowy, usynawia nas w Jezusie Chrystusie. Wielka to jest rzecz, o której się dowiadujemy. Nigdy sami na to byśmy nie wpadli, gdyby nie Słowo Boże, gdybyśmy nie mogli o tym sami przeczytać na własne oczy. Nigdy sami byśmy na to nie wpadli, że Pan Bóg, ten wielki, ten nieograniczony, niczym wszechmocny, Pan Bóg wszech, że ten Bóg chce ze swojego stworzenia, swoje stworzenie chce wynieść tak wysoko, że chce zawrzeć przymierze ze swoim stworzeniem do stopnia usynowienia tego stworzenia. A więc warto zatrzymać się, zastanowić się nad tym błogosławieństwem, podziękować, być wdzięcznym Bogu, że jesteśmy Jego synami i córkami. On reprezentuje siebie jako nasz ojciec i mówi o nas, jesteś moim synem, jesteś moją córką. Po trzecie, albo trzecie błogosławieństwo, szósty wiersz. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Przyjęcie, które nigdy nie może być zakwestionowane. Zostaliśmy przez Niego przyjęci. Nie byliśmy godni tego przyjęcia. Nie byliśmy godni, żeby Pan Bóg nas wziął takimi, jakimi jesteśmy, ale stworzył warunki do tego, aby można było nas zaakceptować, aby można było nas przyjąć. I każdy, kto przyjął te Boże warunki, każdy, kto przyjął Chrystusa do swojego serca, uczynił Go swoim Panem, ten jest przez Boga przyjętym. Przyjętym i tak jak przyjęty został Jezus Chrystus, Boży Syn. Niemożliwą było rzeczą, aby Ojciec miał odwrócić się od swojego Syna. Raz tylko zdarzyło się, gdy Jezus Chrystus był na krzyżu Golgoty i grzechy całego świata i także Twoje i moje grzechy zostały na Niego włożone i w tym momencie, gdy Jezus cierpiał tam, wziąwszy grzech całego świata na siebie, w tym momencie zaszło słońce, Ojciec odwrócił się, nie chcąc patrzeć na te cierpienia i męki, przez które przechodził jego Syn, za mnie i za Ciebie. Ale poza tym jest to Ojciec pełen miłości, Ojciec, który akceptuje swojego Syna, który Go wywyższył do najwyższej możliwej wielkości, wysokości, który jest po Jego prawicy, a my zostaliśmy w podobny sposób przyjęci. Może nie mamy takiego wrażenia, może nasze zbawienie odbyło się bez jakichś fanfar, bez jakichś specjalnych znaków szczególnych, bez jakichś błysków, ale jeśli jesteśmy w Bogu, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, to zostaliśmy przez Boga przyjęci i tak jak przyjęty został przyjęty Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus. Siódmy wiersz. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odkupienie przez krew Jego. Odkupienie, którego, i znowu użyję słowa nigdy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że za każdym razem chcę użyć słowa nigdy, bo taka jest prawda. Co Bóg zaczął, to też nie zagubi się po drodze. Co Bóg zaczął, to też będzie chciał do końca doprowadzić. Chyba, że człowiek sam mu się wyrwie z ręki, chyba, że człowiek sam w którymś tam momencie zrezygnuje ze swojego Boga, no to jest sam sobie winien. Ale gdy chodzi o stronę Bożą, to nigdy Pan Bóg się nie wycofuje z danego słowa, z danego dzieła, z danego postanowienia. Więc teraz czytamy o odkupieniu. Odkupienie, które nigdy nie będzie podważone. Odkupienie. Kolejne piękne, wspaniałe słowo i wspaniałe wydarzenie. Odkupienie. Ty i ja, jako człowiek odkupiony, gdzieś byliśmy zagubieni, sprzedani w niewolę, byliśmy nie na swoim miejscu, ktoś obcy nad nami panował, skazani na wieczną niewolę, wieczne zginienie i zapomnienie. I oto pojawia się ktoś, pojawia się Syn Boży, Jezus Chrystus i za wielką cenę, za ogromną cenę wykupuje nas z tej niewoli, z tej ciemności, z tego wiecznego zgubienia. Wykupuje nas i przenosi do swojej krainy, gdzie jest wolność, gdzie jest światło, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma łez, gdzie jest uzdrowienie, gdzie jest wysłuchanie modlitwy, gdzie jest zmiana i tak dalej. Odkupienie, którego nigdy nie będzie można podważyć przez jego krew. I to jest właśnie cena. Cena odkupienia dla ciebie i dla mnie jest we krwi Jezusa Chrystusa. Czasami warto zatrzymać się dłużej przy obrazie krwi Jezusa Chrystusa. Są niektóre filmy, które mówią o ukrzyżowaniu. Ja nie mogę tych filmów oglądać. One tak epatują czasami krwią i tą brutalnością, że nie jestem w stanie takich filmów do końca oglądać. Ale warto zastanowić się w ogóle nad ceną naszego odkupienia i naszego zbawienia. Przez Jego krew, przez krew Syna Bożego. Kiedyś, nie tak dawno, czytałem wspomnienia człowieka, któremu dane było od Boga zobaczyć w szczegółach, jak wyglądała śmierć Chrystusa. I gdy opowiadał, co widział po kolei, w jaki brutalny, bez serca sposób nad nim się znęcano, jak szarpano go za brodę, jak wyrywano mu tą brodę i inne szczegóły podawał, które Pan Bóg dał mu zobaczyć. Nie można było przejść koło tego obojętnie. O tej pory szczególnie często dziękuję mojemu Panu za to, co przeżył, za to, co chciał przejść dla mnie i dla ciebie. Bo to dla Pana Jezusa była autentyczna męka, to były autentyczne cierpienia i fizyczne, i duchowe, i wszelkie. Pan Jezus chciał jednak to wszystko wziąć na siebie, dla ciebie i dla mnie. I to obliguje, i to zobowiązuje. Czasami miałoby się ochotę zrobić jakiś ruch w lewo, taki troszkę zabroniony, ale gdy przypominamy sobie, co Pan Jezus za nas wycierpiał, rezygnujemy ze wszystkiego, co my chcielibyśmy, co chciałby nasz umysł, może ciało. Rezygnujemy z tego, bo cena, którą zapłacił Pan Jezus, była zbyt wielka, abyśmy mogli tym pogardzić czy przejść obok tego obojętnie. Dalej przeczytamy w piątym wierszu, w siódmym wierszu. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Odpuszczenie grzechów. Przebaczenie. I to przebaczenie, które Pan Bóg oferuje, nigdy i nikt nie może unieważnić. Przebaczenie się dokonało i Pan Bóg się z tego nie wycofuje. Przebaczenie grzechów. Z wielkiej łaski Jego. Tak naprawdę, nie wiem, czy odczytujecie to tak jak ja, ale kiedy pod inspiracją Bożą apostoł Paweł pisze, że stało się to dzięki bogactwu łaski Jego, to oznacza to, że tak naprawdę grzech nasz stanowi wielki problem. Wielki problem w tym świecie, w tym wszechświecie, a nawet dla Pana Boga. Dlatego, że Pan Bóg jest święty, Panu Bogu nie ma żadnego zaćmienia, On jest dobry i żadne zło, żaden grzech nie może się do Niego zbliżyć, nawet na odległość miliona kilometrów. A mimo to Pan Bóg chciał w jakiś sposób tego człowieka zbawić. Miłość, którą Pan Bóg żywi do swojego stworzenia, właściwie do korony swojego stworzenia, jest większa, aniżeli fakt, że grzech i zło nie może się przybliżyć do Jego świętości. Pomyślmy o tym, jak wielka musiała być miłość Boża, w ślad za nią łaska Boża, że Pan Bóg chciał nam przebaczyć. Chciał przebaczyć nam nasze winy, z powodu których byliśmy tryliony kilometrów od Pana Boga i nie było dla nas żadnej szansy. Ale jednak Pan Bóg znalazł możliwość przebaczenia naszych grzechów dzięki wielkiej, niewyobrażalnej, przebogatej łaski Bożej. Kolejne więc błogosławieństwo to przebaczenie naszych win i grzechów. 8 wiersz. Której hojnie nam udzielił, hojnie, czyli łaski Jego, której hojnie nam udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Spotykamy się z ludźmi, którzy są knarami, są skąpi. Są chytrzy. Im człowiek, okazuje się, że im człowiek więcej posiada, tym jest bardziej skąpy i bardziej chytry. Nie tak ma się prawa z Panem Bogiem. On jest przebogaty, już wcześniej czytaliśmy w łaskę, w miłosierdzie, ale też bogaty tym, co daje, we wszystkim, co daje. Jest hojny. U niego jest obfitość i tą obfitością obsypuje swoje stworzenie. Dobrze jest wierzyć właśnie, że Pan Bóg tak traktuje nas, ludzi, swoje stworzenie. Hojność, która nigdy się nie może wyczerpać. Pan Bóg czerpie ze swoich źródeł, ze swoich zasobów, które są niewyczerpalne. Jego hojność wobec nas odbywa się w różny sposób. Wylewa na nas, no już wcześniej o tym wspomnieliśmy, i przebaczenie, i zbawienie mamy, i wysłuchanie modlitwy, i uzdrowienie. No, w różny sposób doświadczamy tego Bożego błogosławieństwa. Czy to prowadzenie, czy no, pomoc nam w jakichś trudnościach. Ale apostoł Paweł tutaj wymienił szczególnie dwie rzeczy, jak zdążyliście zauważyć. Hojność wobec nas w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. To znaczy, że my od Pana Boga przez Jego hojność otrzymujemy tą wstępującą z góry mądrość i roztropność. Czasami mam wrażenie, no to nie jest wrażenie, fakty to na co dzień potwierdzają, że są ludzie, jedni są mądrzejsi, drudzy są głupsi, inni są bardziej mądrzejsi i jeszcze inni są bardziej głupsi od tych innych. Ale jest możliwość, żeby to poprawić. Jest możliwość doinwestować się. Jest możliwość działać skuteczniej w życiu, ale taka możliwość szczególnie istnieje dla człowieka wierzącego. Każdy człowiek może się uczyć, każdy człowiek może zdobywać wiedzę, ale najlepszą możliwością, żeby być mądrzejszym i lepiej sobie radzić, to jest poprosić o mądrość, która wstępuje z góry, o mądrość Pana Boga, który rozdziela bez wypominania, jak czytamy w innym miejscu. Udziela mądrości, udziela roztropności, abyśmy inteligentnie mogli poruszać się w życiu. Więc dlaczego nie prosimy? Jeśli stwierdzamy, że ja już nic nie wiem, już się gubię, no, kto mi może pomóc, kto mi może dać dobrą radę. Ale czy prosimy Pana Boga, czy wystarczająco mocno prosimy Pana Boga o radę, o mądrość, o roztropność? Chyba za mało. Nie proszą Go o mądrość ci, którym się wydaje, że i tak są mądrzy, że sobie świetnie radzą, więc w swojej pysze nie będą prosić, no bo wydaje im się, że lepsi są od innych. Ale jeśli myślisz, że swojej skromności, że dużo ci jeszcze brakuje, no to proś Pana Boga. Proś, a będzie ci dane. Jego hojność, która się wyraża wobec nas w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Piękne to jest. A jeśli jest mądrość i roztropność, to można dojść i do lepszej pracy, i do lepszych warunków mieszkaniowych, i do lepszych metod wychowania swoich dzieci, do lepszych możliwości w swoim otoczeniu i tak dalej. 9 wiersz, to już będzie siódme błogosławieństwo. Oznajmiwszy nam według podobania swego, którym go uprzednio obdarzył, i 10, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość. Wszystko. To, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej. Więc wspomnieliśmy niedawno o mądrości i teraz jakby następstwo tej mądrości, objawienie. Jest coś takiego jak objawienie, czyli coś, na co sami byśmy nie wpadli, rzeczy, których największy mędrzec nie wymyśliłby, największa inteligencja nie potrafiłaby stworzyć, a Pan Bóg daje objawienie, czyli pewne prawdy, które naraz rodzą się w człowieku, w jego umyśle i on o nich wie i dziwi się sam sobie, że on o tym wie. Ale wie na pewno, że on to wie. Objawienie z góry, którego nigdy nie będzie można zastąpić czym innym. Wspaniałą rzeczą jest coś takiego jak objawienie i szczególnie ci, którzy głoszą Boże Słowo, mogą na ten temat wiele powiedzieć. Co znaczy objawienie? Albo ci, którzy dali się obdarować od Pana Boga pewnymi darami, jak dar proroctwa, czy dar poznania, dar wiedzy, dar wiary, to ci ludzie wiedzą, co znaczy objawienie. Nie ma i naraz pojawia się, jest światło w tunelu, wiadomo, co robi, wiadomo, co powiedzieć. Coś, co nie było i zaistniało, bo Pan Bóg dał, od Niego to wstąpiło. W tym momencie czytamy, że tym objawieniem było przedstawienie przez Boga swojej woli. I to jest rzecz wielka, że możemy wolę Bożą poznać, en general, w całości, ale też poznać Bożą wolę odnośnie naszego życia, Twojego życia. Panie Boże, co chcesz, abym robił w życiu? Gdzie jest moje miejsce w życiu? Bo jeśli staniemy na tym miejscu, które Bóg dla nas wybrał, to będzie to niewątpliwie miejsce najlepsze. Jeżeli będziemy iść po drodze, którą Bóg nam wyznaczył, to będziemy na tej drodze spotykać powodzenie, zadowolenie, szczęście, rozwój. I Pan Bóg objawiać, chce przekazywać swoją wolę, a także swoją jakby wiedzę, a także swoje światło i swoją radę dla swojego ludu. I to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz właśnie. I my jako lud Boży możemy to docenić i za to Panu Bogu dziękować. 11 werset i 14. Którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. 14 werset. Który jest rękomią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Jest tu nagromadzenie tylu faktów, tylu myśli, tylu obrazów naraz, że trudno to od razu uchwycić w jednym momencie, cały ten obraz. Dlatego, że apostoł Paweł jako człowiek wykształcony, właśnie mądry, obdarzony tą mądrością i ludzką, a także i Bożą, chce w jednym zdaniu zmieścić maksymalnie. I dlatego czasami musimy jakiś werset usiąść i pomyśleć nad nim, zastanowić się nad nim może pół godziny, może godzinę, żeby troszeczkę chociaż spróbować wniknąć w jego treść. I to mamy właśnie tutaj w tym momencie. Ale jednym słowem chciałbym to opisać. Dziedzictwo. Pisze tutaj apostoł Paweł o dziedzictwie, które otrzymuje człowiek Boży. Dziedzictwo, które nigdy nie niszczeje. To dziedzictwo zostało użyte w wierszu 14, ale w 11 wierszu jest tak napisane. W którym też przypadło, czyli w którym w Chrystusie, przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Tłumacze użyli akurat takiego wyrażenia, takiej frazy, ale ja zajrzałem do oryginału i w oryginale jest tam użyte raczej takie zdanie, dużo prostsze. W którym otrzymaliśmy dziedzictwo. Też jest użyte słowo dziedzictwo. Więc dziedzictwo, wiem, co to jest dziedzictwo, spuścizna, coś otrzymujemy jako nasze dziedzictwo. Coś, co było własnością kogoś innego, ale teraz staje się naszą własnością. My przejmujemy jakieś dziedzictwo, ktoś nam przekazuje. To nie było nasze, ale staliśmy się pełnomocnymi właścicielami tego dziedzictwa. Weszliśmy w jakąś posiadłość, która nie była nasza. Staliśmy się pełnoprawnymi właścicielami jakiejś posiadłości. Jest to użyte słowo greckie klerō, które oznacza rzucić los i wygrać, albo mieć przywilej otrzymania na własność
posiadłości.
I my właśnie, z nami tak się właśnie stało. W Jezusie Chrystusie wygraliśmy na loterii, mówiąc kolokwialnie. Jeśli ktoś wierzy w Chrystusa, jest Bożym człowiekiem, to wygrał, no mówimy teraz wygrał miliona, ale tu praktycznie to jest coś więcej, bo tu wygrał królestwo, wygrał życie wieczne przez bycie w Jezusie Chrystusie. Albo też otrzymaliśmy przywilej, bo przywilej otrzymania na własność posiadłości, dziedzictwa. Bóg, który jest hojny w dawaniu, który jest potężny, wielki, przekazuje nam coś w dziedzictwie. Więc śpiewamy nawet w jednej pieśni. Jeśli ktoś myśli, że jest biedny, to niech powie, jestem bogaty. Bo nawet jeśli tutaj na ziemi jesteśmy biedni, to w przyszłości okazuje się, że może się okazać, że bardzo bogaci jesteśmy. Na przykład jakaś siostra, o której wiemy, że dostaje niewielką rentę i tak ledwo wiąże koniec z końcem. No, powiedzielibyśmy o niej, biedna kobieta, uboga, skromnie żyje. Ale w Królestwie Bożym kiedyś w przyszłości zobaczymy, że jest bogata, że Pan Bóg jej przeznaczył wspaniały pałac w swoim królestwie i poczesne miejsce blisko siebie. Dlaczego tak? Co to spowodowało? Tutaj, będąc na ziemi, wspierała albo inwestowała właśnie w ten pałac niebieski. Inwestowała w Królestwo Boże. W jaki sposób? Modliła się o Kościół, modliła się o innych ludzi, czyniła dobrze, myślała dobrze, chciała postępować tak, jak to się Bogu podoba i czynić Jego wolę i w ten sposób bogaciła się. Nie było tego widać na ziemi, ale Pan Bóg wszystko pamięta, wszystko zebrał. Nawet łzy, które wylewała w jakiejś tam sprawie, były przez Boga policzone. I to dziedzictwo, tym dziedzictwem możemy się chlubić. Mamy je już. Nieważne, jak bogaci jesteśmy tutaj na ziemi, ile mamy pieniążków na koncie, my tak naprawdę już jesteśmy bogaci, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Wygraliśmy los na loterii, będąc w Chrystusie. Otrzymaliśmy dokument, na którym jest napisane, że otrzymaliśmy niesamowite, wielkie dziedzictwo, jakąś posiadłość. Czy starcza nam na to wiary, by w to uwierzyć? 13 werset. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Zapieczętowani i obiecanym Duchem Świętym. Gdy nawróciliśmy się, stwierdziliśmy, że coś w nas pękło. Ku dobremu pękło. Czyli to, co było takie złe, zimne, szorstkie, nieprzyjemne, to zostało zabrane, a coś nowego, pięknego się pojawiło. To właśnie praca Ducha Świętego w nas. Duch Święty uczynił nas innymi ludźmi. On przekształcił nas. Z chytrusa zrobił człowieka hojnego. Człowieka, który przeklinał, uczynił nas kimś, kto mówi dobre słowo. Z kogoś, kto nienawidził innych, z byle powodu, teraz kocha i życzy dobrze i czyni dobrze. To właśnie praca Ducha Świętego. I ten Duch Święty też pieczętuje nas dla Boga, dla życia wiecznego. Pieczętuje nas i inni może tego nie widzą. Ewentualnie mogą zauważyć, że oczy nasze mamy radosne i błyszczące i się częściej uśmiechamy od innych, ale widzi to świat duchowy. Diabeł, kiedy tak przemyka w swoim niepokoju, swojej niespokojnej duszy, przemyka po tym świecie i szuka kolejnej ofiary, przeklinając ludzi i Boga, widzi tą pieczęć Ducha Świętego na jakimś człowieku i boi się. Chciałby go oczywiście zwieść, chciałby go odwieść od Pana Boga, ale jeżeli jest to człowiek naprawdę święty, to diabeł boi się takiego człowieka, dlatego że tacy najwięcej szkody przynoszą jego królestwu i jego działaniom. Jeszcze raz, 14 werset, który obiecany Duchem Świętym, 13, który jest rękomią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Rękojmia dziedzictwa naszego. Tak zostało to użyte. Rękojmia, czyli innymi słowy gwarancja, obietnica, poręka, która nigdy nie będzie wycofana. Pan Bóg zagwarantował, obiecał, dał słowo i z tego się nigdy nie wycofuje. Więc jeśli to pochodzi od Boga, to jest to na stałe i na zawsze. Jeżeli zawarłeś przymierze z Bogiem przez chrzest, to jest to przymierze na zawsze, na stałe. Ty możesz się wycofać. Ty możesz gdzieś tam pójść swoimi drogami, ale Pan Bóg się nie wycofał z tego przymierza, które zostało zawarte przy chrzcie, również w momencie zbawienia, również w momencie otrzymania chrztu w Duchu Świętym. Mamy już zadatek, mamy tę zaliczkę, jakby przedpłatę i już smakujemy tutaj na ziemi to, co w całej pełni zobaczymy albo otrzymamy kiedyś tam w górze. Przypomnę, jakie to duchowe błogosławieństwa apostoł Paweł wymienia w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Błogosławieństwa dla każdego człowieka Bożego. Po pierwsze, wybranie w Nim, w Chrystusie. To nigdy nie zostanie anulowane. Po drugie, więź między Tobą a Bogiem, która nigdy nie może być zerwana. Więź tak mocna, że aż sięga poziomu usynowienia. Po trzecie, przyjęcie przez Boga, które nigdy nie może być zakwestionowane. Zostaliśmy tak przyjęci, jak przyjęty został przez Ojca umiłowany. Po czwarte, odkupienie, kolejne błogosławieństwo to odkupienie, którego nigdy nie będzie można podważyć, cofnąć. Niewolnik, ten dawny niewolnik, że zostanie z powrotem zabrany, porwany z powrotem do piekła. Nie ma takiej możliwości. Tego już nie da się cofnąć i podważyć. Dzięki Jezusowej krwi. Piąte błogosławieństwo, przebaczenie, którego też nikt nigdy nie może unieważnić. Przebaczenie grzechów. Szóste błogosławieństwo to obfitość, która nigdy się Bogu nie może wyczerpać. Jego hojność wobec nas, mówi apostoł Paweł, w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Siódme błogosławieństwo to objawienie, którego nigdy nie będzie można niczym innym zastąpić. Nie można zastąpić niczym innym objawienia, bo to po prostu światło, które naraz pojawia się w nas i coś wiemy, ale to jest dar od Boga. Pan Bóg między innymi przedstawia nam swoją wolę. Ósme błogosławieństwo, o którym czytamy w tym pierwszym rozdziale, to dziedzictwo. To dziedzictwo, które nigdy nie niszczeje, bo w nim otrzymaliśmy dziedzictwo. Otrzymaliśmy, już je mamy. Dziewiąte błogosławieństwo, pieczęć, która nigdy nie będzie zerwana. Zapieczętowani jesteśmy Duchem Świętym. I po dziesiąte, rękojmia, która nigdy nie będzie wycofana. Czyli Boża obietnica, Boża gwarancja, Boża poręka. I ten zadatek od Pana Boga już mamy. Jakby zaliczka, jakby przedsmak, przedpłata tego, co nas czeka. Postańmy do modlitwy dziękczynnej. Nasz dziękujemy Tobie za ten dzień dzisiejszy, za słowo Twoje. Dziękujemy, że tyle dobrych rzeczy od Ciebie otrzymujemy i mam wrażenie, że chyba za mało jesteśmy wdzięczni. Mam wrażenie, że za mało, Panie Boże, doceniamy, co od Ciebie otrzymujemy, Panie Boże nasz, ale chcemy o tym słyszeć, chcemy dowiadywać się, Panie Boże, chcemy, żeby to nam było przypomniane przez Twoje słowo, aby właśnie całej pełni, Boże, Tobie dziękować. Bo naprawdę dajesz nam niesamowite rzeczy, niesamowite błogosławieństwa i tylko czekasz, żebyśmy umieli powiedzieć dziękuję. Nie tylko chcesz, abyśmy dostosowali swoje zachowanie i życie, i działanie do tych wspaniałości Twoich, które nam są dawane. Dziękujemy i wywyższamy, uwielbiamy naszego dobrego Boga. Godzien jesteś, wspaniały jesteś, Panie Boże, aby dopasować się do Twojej świętości, aby chodzić Twoimi drogami, Panie Boże, aby wypełniać Twoją wolę. Panie nasz, wywyższamy Ciebie. Wspaniale to przygotowałeś, to zbawienie. W bardzo mądry sposób, Panie Boże, wszystko uporządkowałeś i my możemy tylko patrzeć na to, zdumiewać się. Panie i Boże nasz, jesteś niezwykły. Pomóż nam, Panie Boże, zanieść tą wiedzę o Tobie, zanieść tą wieść o Tobie innym ludziom, aby inni też weszli w posiadanie tego dziedzictwa i dla nich wystarczy. dla nas wystarczy i dla nich wystarczy tego dziedzictwa, tego błogosławieństwa. Panie Boże, wyślij nas, pomóż nam otworzyć usta, gdy pojawi się ktoś na naszej drodze, kto jeszcze nie ma tego błogosławieństwa. Chwała i cześć Panu Bogu naszemu. Amen.